Po zdarzeniu w Słupsku, w którym nietrzeźwy 20-letni kierowca stracił panowanie nad pojazdem i dachując potrącił grupę przechodniów, zabijając swojego rówieśnika, oraz tragicznym nocnym wypadku pod Gdańskiem, w wyniku którego straciło życie czworo dzieci, temat bezpieczeństwa na drogach nabiera nowego wymiaru. Powraca propozycja wprowadzenia do kodeksu karnego nowego typu przestępstwa – zabójstwa drogowego. Czy takie zmiany skutecznie wpłyną na decyzje kierowców? Czy za lekkomyślność i łamanie przepisów grozić będzie teraz kara jak za popełnione morderstwo? O tym chcemy dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi. Są z nami Janusz Popiel, prezes Alter Ego, Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
A także Marek Konkolewski, były policjant Komendy Głównej Policji, egzaminator prawa jazdy, ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Panowie, mówi się, że z jednej strony trzeba zaostrzyć prawo. Inni mówią, że nasze prawo nie przystaje do realiów, a jeszcze inni mówią, że tak naprawdę zabójstwo drogowe wcale, wprowadzenie takiej klasyfikacji wcale nie zmniejszy tego rozrabiania na drogach. Co panowie na to? To może pan Janusz.
Ci ostatni mają rację. Ja powiem tak, po wypadku na ulicy Sokratesa w Warszawie byłem pierwszą osobą, która zastanawiała się nad tym, czy nie wprowadzić takiego kwalifikowanego przestępstwa zabójstwa drogowego. W tej chwili daleko odszedłem od tego. My może nie wiemy, jakie zagrożenia grożą. W tej chwili za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości bądź w przypadku ucieczki sprawcy lub też w sytuacji, kiedy jest na środkach psychotropowych, grozi od 5 do 20 lat pozbawienia wolności.
Czyli dokładnie tak jak za to zabójstwo, prawie tak? Można byłoby tak to porównać?
Prawie tak. Ja pani redaktor powiem dalej jeszcze. Bo poza karą mamy środki karne. To jest dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu. To jest obligatoryjne. Obligatoryjna zapłata na Fundusz Sprawiedliwości kwoty od 5 do 100 tysięcy złotych. Dodatkowo dochodzi do tego w tej chwili jeszcze konfiskata tak zwana samochodu, plus, i to nie możemy o tym zapominać, osoby dotknięte skutkami takiego wypadku dostaną odszkodowania. Ale te odszkodowania Zakład Ubezpieczeń będzie ściągał ze sprawcy. Czyli osoba, która spowoduje wypadek w stanie nietrzeźwości bądź ucieknie z miejsca zdarzenia, będzie po środkach psychotropowych, ma, no można powiedzieć, dla niej życie i dla jej rodziny się kończy. Oczywiście skutki są bardzo ważne. Ja rozmawiałem z tysiącami ofiar wypadków drogowych i paradoksalnie dla tych ludzi oczywiście ważne jest, żeby sprawca był ukarany. Ale czy to będzie 5 lat, czy 10, czy 20, nie ma większego znaczenia. Dla nich te przeżycia związane z tak tragicznymi skutkami to jest taki koszmar, że oni jak najszybciej by chcieli z tego wyjść. Potrzebują opieki ze strony państwa. Państwo nie daje żadnej opieki, pomocy psychologicznej. Potrzebują, żeby postępowanie karne kończyło się szybko, a postępowania karne w tej chwili po reformach pana ministra Ziobry trwają latami. Więc my musimy, nie możemy patrzeć populistycznie tylko, bo ja myślę, że większość tych, którzy są za zabójstwem drogowym, to są ludzie, którzy nigdy nie przeżyli tego koszmaru, jakim jest uczestniczenie w wypadku drogowym. Ja sam miałem ciężki wypadek, ledwie przeżyłem, całe szczęście dobrze lekarze uratowali mi życie. Wjechał mi w tył samochodu pijany dyplomata. Wiem, przez co przechodziłem. Etapy wychodzenia z traumy są określone przez psychologów. Tylko ta pomoc psychologiczna jest niezbędna. I teraz mamy jedną rzecz bardzo ważną. Proszę porównać sobie zdarzenie na A1, gdzie w samochodzie spłonęły 3 osoby, sprawca uciekł do Dubaju. I wypadek na trasie Łazienkowskiej, gdzie był nietrzeźwy sprawca. Temu nietrzeźwemu grozi do 20 lat pozbawienia wolności, temu trzeźwemu, mimo że jechał z ogromną prędkością, znacznie przekraczającą prędkość administracyjnie dopuszczalną, grozi do 8 lat pozbawienia wolności. W tej chwili senator Kwiatkowski powołał zespół, który będzie się zastanawiał, jak podejść do problemów i doprowadzić do tego, żeby kodeks karny był spójny. I myślę, że rozwiązaniem będzie wprowadzenie do, to jest taki artykuł 178, a paragraf 178 paragraf 1a, gdzie mamy podwyższenie kary, tam jest alkohol, tam jest ucieczka, tam są narkotyki. Wprowadzenie dodatkowo tych, do tego katalogu zamkniętego na dzień dzisiejszy udziału w nielegalnych wyścigach, jeżeli skutkiem jest wypadek jazdy na zakazie, jeżeli skutkiem jest wypadek i znaczne przekroczenie prędkości. Nawet minister Bodnar nie mówił o zabójstwie drogowym, tylko mówił o tak zwanym zabójstwie drogowym.
Czyli prawda? Bardziej według pana uporządkowanie pewnych spraw i niektórych...
Uporządkować kodeks karny. Pani redaktor, w tej chwili za pobicie ze skutkiem śmiertelnym grozi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. To coś jest nie tak, to jest wszystko tak niespójne. Notabene, jeżeli chodzi o zakazy prowadzenia pojazdu, to ja jestem zwolennikiem, żeby każdy sprawca wypadku obligatoryjnie jako środek karny sąd wobec niego stosował zakaz prowadzenia pojazdów. Ale nie chodzi o to, że ten zakaz był w latach, tak jak w tej chwili jest, bo w tej chwili mamy od roku do 15, a nawet dożywotni może być, tylko nawet w tygodniach. Spowodowałeś wypadek, żebyś ochłonął, dostajesz 2 tygodnie zakazu prowadzenia pojazdu.
No to ja myślę, że tutaj moglibyśmy na ten temat porozmawiać, bo jak mi kiedyś ktoś w tym samochodu mojego wjechał celowo, a to wyglądało jak ja bym go spowodowała, no to ja wiem, że miałam traumę, wiem, że to tak wyglądało, ale wiem, że pan chciał sobie naprawić samochód moim kosztem, ale to zostawmy, bo ja myślę, że bardzo fajną rzecz pan powiedział.
Ale to przeważnie ponosi odpowiedzialność, prawda, bo to tak się przyjęło.
Że... Ale ja myślę, że te 2 tygodnie to jest nawet na uspokojenie się, ale to są, ja myślę, że my mówimy o drobiazgach. Tutaj mówmy o bardzo ważnych rzeczach, bo pan mówi o pewnym uporządkowaniu prawa.
Kodeksu karnego.
Kodeksu karnego. Ja myślę, że tam jest jeszcze, zaraz na chwilę byśmy odeszli jeszcze od kodeksu karnego, choć ja bym chciała z panem Markiem na ten temat porozmawiać. Co pan sądzi na ten temat?
Znaczy ja potwierdzam to, co pan prezes Popiel powiedział. Nic dodać, nic ująć. Myślę, że termin zabójstwa drogowego, bardzo rozreklamowany w kontekście tych bardzo medialnych, tragicznych skutkach zdarzeń drogowych, był przejawem takiego populizmu panelnego i gdybyśmy zapytali jakichś tam respondentów, gdyby były prowadzone jakieś badania, to znakomita większość ludzi powie tak, trzeba wprowadzić kategorię zabójstwa drogowego, a jeżeli ktoś będzie kierował samochodem, będzie w stanie nietrzeźwym, straci panowanie nad pojazdem, uderzy w drzewo i nikomu nic się nie stanie, pasażerowie wszyscy wyjdą bez szwanku, to taka osoba będzie odpowiadać za usiłowanie zabójstwa. A więc tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo duże pole do popisu dla prawników, dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, policjantów, psychologów, psychiatrów, polityków, ażeby stworzyć dobre prawo, jasne, konkretne, bo prawo, które nie jest skuteczne, jest antyprawem. Natomiast ja pani powiem w ten sposób. My mamy dobre prawo. My mamy bardzo surowe kary, rygorystyczne kary, o których tutaj Janusz powiedział w kontekście nietrzeźwości za kierownicą. O zgrozo, jeżeli ktoś jest wypłacalny, ktoś jest uczciwy, to po prostu ma duże problemy natury formalno-prawnej, ale także finansowej. Oczywiście nie żałuję takich osób. Ale do czego zmierzam? Pani redaktor, ja wielokrotnie powtarzałem, że czas najwyższy, ażeby wypowiedzieć zdecydowaną, podkreślę, zdecydowaną walkę z piratami drogowymi, ażeby wymiar sprawiedliwości miał oręż w postaci możliwości, podkreślam, możliwości skonfiskowania samochodu nie tylko za alkohol, nie tylko za jazdę w stanie trzeźwości, 1,5 promila w górę, bądź też z ucieczkę z miejsca zdarzenia drogowego, ale o te sytuacje, o których ja już od 2 lat apeluję. No, głośna sprawa dzisiejsza w Gdańsku, wczorajsze zdarzenie. Na Boga, taksówkarz. Taksówkarz ucieka przed policją, przekracza prędkość, nie zatrzymuje się do kontroli drogowej, ucieka obwodnicą, wjeżdża do centrum handlowego Gdańska, Gdańsk-Wrzeszcz. Doprowadza do 2 kolizji, ściga go 1 radiowozów. Na szczęście został zatrzymany, zaczął uciekać z tego samochodu. Policjanci rzucili się w pościg, obezwładnili go. Panie redaktor, jeszcze przewoził narkotyki. A więc konfiskata samochodu powinna grozić także w przypadkach, gdy ktoś ucieka przed policją. W ramach pościgu policja przykładowo używa broni palnej. Gdy taki uciekinier, w cudzysłowie, terroryzuje niewinnych ludzi na drogach publicznych, tych, którzy urządzają nielegalne wyścigi uliczne. Konfiskata także powinna grozić w sytuacji, gdy ktoś jest kolekcjonerem sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Konfiskata też powinna grozić młodemu, gniewnemu, który ma lat 20, jest trzeźwy i na 50 jedzie 120-140 km na godzinę w trudnych warunkach atmosferycznych, na zakazie wyprzedzania, na zakręcie wyprzedza, traci panowanie nad pojazdem, doprowadza do tragicznego w skutkach zdarzenia. Trzeźwość nie może być tutaj przepustką do łagodnego traktowania przez wymiar sprawiedliwości. Trzeba konfiskować samochód albo niech zwróci równowartość. I ostatnia rzecz w tym moim monologu. Pani redaktor, nie będzie dobrze, dopóty nie zostanie rozwiązany ten węzeł gordyjski, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. To, co ja już powiedział, reforma pana ministra Ziobry, ministra sprawiedliwości, okazała się wielką kpiną, za przeproszeniem. Proszę pani, nie będzie dobrze i proszę mi wierzyć, nie będzie dobrze, jeżeli sądy będą tak zawalone sprawami. Ja nie potrafię tego zrozumieć. No, zwykła, prosta sprawa pijaka, osoby nietrzeźwej, która została zatrzymana na gorącym uczynku przestępstwa przez policję, żeby taka prosta, nieskomplikowana sprawa trwała przez rok, w 2 instancjach, przez 1,5 roku. Czas najwyższy, żeby odciążyć sądy powszechne. Czas najwyższy, ażeby może wzorem kolegium do spraw wykroczeń, wydziałów grodzkich sądów powszechnych, stworzyć jakąś instytucję, która by po prostu rozpoznawała drobne sprawy, jeżeli chodzi o wykroczenia, a także proste, nieskomplikowane przestępstwa. Dlatego, że tym węzłem gordyjskim, tym najsłabszym punktem w obecnej stanie są sądy, proszę pani. Są sądy, które... No, słyszała pani o tej głośnej katastrofie tego autobusu, który spadł z wiaduktu,
tak?
No, gość na haju po amfetaminie. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba zginęła, 15 osób ciężko rannych. I 4 lata, nie został jeszcze wyznaczony termin apelacji, a ten człowiek był uwikłany w kolejne zdarzenie drogowe, notabene uciekł z miejsca wypadku. No proszę pani, ręce opadają. 4 lata od pierwszego zdarzenia i żeby nie został wyznaczony termin apelacji. A więc ostatnie zdanie już się nie odzywam. Proszę pani, nie ma co się bawić w populistyczne hasła, że będziemy zaostrzać kary, nowelizować kodeks karny. Politycy wychodzą po każdym zdarzeniu, grożą palcem, że zrobimy porządek, jeszcze bardziej będziemy surowo ganiać bandytów drogowych. Tak, ale pierw trzeba usprawnić proces osądzania tych, którzy weszli na drogę przestępstwa. A to jest właśnie pięta achillesowa tego całego systemu.
No ja myślę, że jest jeszcze trochę tych pięt, niestety jest więcej, bo absolutnie zgadzam się z panami, ale chciałbym, przepraszam panowie, muszę rzeczy jedną powiedzieć, bo pan przed chwilą, pan Marek powiedział, że no jedzie facet z rodziną, z 4 osobami w samochodzie, uderza w drzewo, był pijany, to ja mam pytanie inne. Jakim prawem te osoby zgodziły się, żeby on ich wiózł? Jak to jest możliwe, że te 4 inne osoby nie zabrały mu kluczyków?
Wie pani co, to jeszcze jedna rzecz. Teraz ja się pierwszy przed Januszem wypowiem, jeśli pani pozwoli. Ja też jestem zwolennikiem, ażeby rozszerzyć odpowiedzialność na pasażerach. No nie może być takiej sytuacji, że pijany kierowca, młody, gniewny, nieodpowiedzialny, jedzie samochodem, w środku są pasażerowie, często trzeźwi albo pijani, dochodzi do zdarzenia drogowego, nikt wcześniej nie zareagował, nikt mu nie zabrał kluczyków, tylko wszyscy się dobrze bawili w tym samochodzie, dochodzi do dramatu, pasażerowie wychodzą, niektórzy mają siniaki, czepią kurtki, idą do domu, są przesłuchani i na tym się sprawa
nic
kończy.
Nie, stało.
Nie. Proszę pani, ja jestem zwolennikiem odpowiedzialności solidarnej, finansowej. A więc jeżeli ktoś doznaje ciężkiego, trwałego, nieodwracalnego uszczerbku na zdrowiu, ktoś jest przywiązany do łóżka, wózka inwalidzkiego, ktoś ginie, jedyny żywicie rodziny, niech ta cała pijana, ferajna, wesoła, która jechała tym samochodem, poniesie odpowiedzialność zbiorową, solidarną. I niech płaci na rentę dożywotnią, na rehabilitację, na leczenie, bo zgadzam się z Januszem. Ofiary zdarzeń drogowych, ich rodziny nie potrzebują surowych kar. To też jest ważne. Potrzebują pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy
na
lekarza, psychologa, tak, na rehabilitację.
Szybkiego zakończenia postępowań karnych. Natomiast Marku, mylisz się co do kwestii odpowiedzialności finansowej. Jeżeli tutaj te osoby przy odpowiedzialności, jak ty mówisz, zbiorowej miałyby płacić, to bardzo często ofiary wypadków nigdy nie doczekałyby żadnych pieniędzy. Płaci ubezpieczyciel, ewentualnie ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. I to rozwiązanie jest najlepsze, bo ofiara wypadku drogowego, osoby dotknięte skutkami, dostają środki.
Ja tylko głośno mówię, że pasażerowie jako pełnoprawni uczestnicy ruchu drogowego nie mogą być praktycznie bezkarni.
Oczywiście, ale jest jeszcze jedna rzecz. Ja myślę, bo rzeczywiście ten węzeł gordyjski, jak to panowie powiedzieli, leży w sądach i tego dzisiaj nie...
Ale w prokuraturze też.
Dobrze, ale tego, ja rozumiem, tutaj tego nie rozwiążemy, choć myślę, że rzeczywiście ja po przygotowywaniu się do dzisiejszej rozmowy rzeczywiście jestem skłonna całkowicie się
redaktor,
z panów opinią przyznać.
Ale piękny temat, dobry temat przewodni pani wymyśliła, tak? Rozmawiamy na temat zabójstwa drogowego. Politycy licytują się kolejną nowelizacją ustawy, kodeks karny, zaostrzamy kary, walczymy z bandytami, ale może się weźmy, tak jak wcześniej tutaj mówiliśmy, tak? Za reformę wymiaru sprawiedliwości.
No właśnie, ale ponieważ tego nie jesteśmy, oczywiście ja się z panami zgadzam, tego nie jesteśmy w stanie szybko zrobić, tak samo jak nie jesteśmy w stanie szybko mentalności pewnej zmienić. Bo jednak, proszę państwa, z jednej strony my widzimy, że ktoś wsiada do samochodu, czasami się zdarza, że ktoś komuś kluczki zabierze, jednak pozwalamy na to, żeby ktoś siadał pod wpływem alkoholu. Czasami rodzina nawet jedzie, to czasami jest matka z dziećmi, a mąż prowadzi, ona pozwala mu prowadzić.
Proste rozwiązanie. Nowelizacja przepisów, które dotyczą odholowywania samochodu na parking strzeżony. W obecnym stanie prawnym jest tak, jeżeli pijak jedzie autem, wpada i bardzo dobrze, oczywiście poniesie odpowiedzialność karną, ale trzeźwy kierowca zastępuje takiego pijaka i dalej jedą samochodem. Nie, to jest klasyczny właśnie przykład odpowiedzialności zbiorowej. Jeżeli ktoś jest na tyle głupi, nieodpowiedzialny,
że wsiadł do samochodu, a mógł prowadzić, to już w ogóle.
Dokładnie. To w przypadku kontroli tak zwanej wpadki cała grupa pasażerów wysiada z auta. Zero zastępowania pijaka przez trzeźwego pasażera, który posiada prawo jazdy. Zamiast pięknego, wymarzonego weekendu w Szczecinie, to spędzicie na przykład weekend, no nie powiem w jakiej miejscowości, w województwie zachodniopomorskim, bo nie chciałbym nikogo tutaj obrazić. Samochód obligatoryjnie na parking strzeżony. Tak. Szukajcie motelu, szukajcie hotelu. Potem taki pijak nasłucha się także od teściowej, od żony, od męża, od znajomych i tak dalej. Te przepisy są bardzo liberalne. I ostatnia rzecz, krótko.
powiązanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów z krótkotrwałym zabezpieczeniem samochodu. Sąd orzeka na przykład, że zatrzymuje mi prawo jazdy na rok, na dwa, na trzy, na cztery, z czego niech ten samochód będzie przez tydzień, przez dwa, przez trzy tygodnie zabezpieczony na parkingu. Po dwóch, trzech tygodniach ktoś z rodziny odbierze ten samochód. Bardziej to zaboli niż jakiś wirtualny zakaz prowadzenia pojazdów, który widzi pani często złamany.
No właśnie, jeszcze o tym już na zakończenie.
Ale panie redaktor, jeśli można tutaj wtrącić. My mamy jeden problem. Problem, na który zwrócił uwagę też senator Kwiatkowski. W zeszłym roku było ponad 13 milionów tak zwanych przesiewowych kontroli na zawartość alkoholu. Czyli podchodzi policjant, podtyka kierującemu alkoblał, ten dmucha, ale ten policjant nawet go nie prosi o prawo jazdy. Nie sprawdza w systemie, czy ta osoba, jeżeli jest trzeźwa oczywiście, czy ta osoba nie ma przypadkiem orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. Sprowadza się tylko do kontroli na zawartość alkoholu. Jesteś trzeźwy, możesz jechać dalej. My chcemy to zreformować tak, żeby policja obligatoryjnie musiała sprawdzić w systemie, czy dana osoba nie ma cofniętych uprawnień, nie jest na zakazie. I jeszcze jedna rzecz, o której, na którą nie zwracamy uwagi. Nie wiem, czy pani redaktor wie, że jeżeli nigdy nie miało się uprawnień i zostaje się zatrzymanym przez policję, to jedyne, co grozi, to jest kara grzywny, ponieważ to jest wykroczenie. No przecież to jest chore.
No teraz jest...
Jedna od 1500 zł do 30 tysięcy zł i na tym się kończy. Jeżeli mamy orzeczony zakaz sądowy, grozi nam kara pozbawienia wolności. Jeżeli nigdy nie mieliśmy uprawnień, popełniamy tylko wykroczenie. My chcemy wprowadzić do kodeksu karnego właśnie taką sytuację, kiedy kierujący nie ma uprawnień, żeby to również było zagrożone karą pozbawienia wolności. Natomiast co do konfiskaty samochodów... Mareczku, sekundkę. Co do konfiskaty samochodów, to jest kwestia bardzo dyskusyjna. Mówiłem, jakie kary grożą nietrzeźwym kierującym sprawcom wypadków drogowych. Oni tego nie ogarną finansowo. Natomiast konfiskata samochodów nigdzie w żadnym kraju nie wyszła. W wielu krajach może zostać zabezpieczony pojazd, mówiąc językiem potocznym, skonfiskowany za brak ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu. Więc nie wiem, czy to jest potrzebne rozwiązanie, bo jeżeli dostaje zakaz prowadzenia pojazdów, to być może warto zakaz prowadzenia pojazdów powiązać z mobilnym dozorem elektronicznym, żeby cały czas ta osoba była monitorowana. Tutaj trzeba szukać rozwiązań, ale żeby znaleźć dobre rozwiązania, to trzeba dysponować rzetelnymi danymi, które pozwolą na dokonanie analizy. Pani redaktor, w informacji dziennej, która się ukazuje na stronie KGP, Komendy Głównej Policji, mamy informację. Ujawnieni po spożyciu alkoholu. Po spożyciu to znaczy, że od 0,21 do 0,5 promile. Żadnego nietrzeźwego. No przecież trzeba dbać o to, żeby tak profesjonalna firma jak policja przedstawiała rzetelne dane.
Janusz, to są szczegóły. To są szczegóły. Każdy wie, o co chodzi, tak samo jak mówimy o pijanym. To są szczegóły.
No to są szczegóły, ale na przykład system nie wyłapuje recydywistów, prawda?
Pani redaktor, czas najwyższy, ażeby policja miała na wyposażeniu systemy, które szczytywałyby tablice rejestracyjne i z CEPiKu odbierałyby informacje na temat pojazdu, czy dane auto z danymi numerami rejestracyjnymi nie znajduje się w centrum zainteresowania policji. Na przykład w Warszawie, w Komendzie Stołecznej Policji, policjanci, którzy walczą ze zorganizowaną przestępczością, mają do dyspozycji taki system. Ja mam nadzieję, że prędzej czy później policja drogowa także będzie miała szczytujące tablice rejestracyjne, kamery i to będzie norma. Natomiast to, co mówimy jeszcze o pijanych kierowcach, no skoro państwo sobie nie radzi, skoro jest to problem społeczny, skoro i policja, Janusz mówi, prokuratura, sądy, no mają duży problem, ażeby szybko i skutecznie osądzić sprawców tych przestępstw drogowych,
mam tu na myśli alkohol oczywiście, między innymi, no to czas najwyższy, ażeby z pomocą przyszły nowe technologie.
No
i
właśnie,
to nie są wynalazki na miarę XXI wieku, mam tu na myśli alkobloki.
Myślę, że tutaj jest dużo rozwiązań. Panowie, niestety już musimy kończyć. Bardzo dziękuję, że pan Janusz Popiel, prezes Alterego Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych, a także pan Marek Konkolewski, były policjant Komendy Głównej Policji, egzaminator prawa jazdy, a także ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego, zechcieli z nami porozmawiać, bo proszę państwa, widzę, że to jest temat bardzo gorący, a może tak naprawdę byśmy też wzięli większą odpowiedzialność za naszych członków rodziny, którzy z jakąś, nie wiem, z łatwością wsiadają czasami za kierownicę, a my nie zabieramy im. Po prostu to może od tego zacznijmy, po prostu zabieramy, zabieramy
tak.
Kluczyki.
Dokładnie
od tego
tak,
zacznijmy. Bardzo dziękuję,
tak.
Dziękuję panom, dziękuję bardzo.
Szerokiej drogi wszystkim.
I trzeźwości wszystkim.